tego miasta. W tej niewiedzy się zatracam, z tłumem ludzi się zataczam. Na podwórkach i po placach. Za mało, za mało, za mało wiem. Za dużo, za dużo, za dużo chcę. Za długo, za długo, za długo to trwa. Uciekać, uciekać ten czas.
Nic nie musi dzisiaj się stać. A ty obok na głos zastanawiasz się, co będziemy robić za 20 lat. I zamiast oglądać seriale, snujemy wizję, co się stanie.
Prąd kosmiczny zabiera nas do zupełnie innej galaktyk. Przestajemy czas, nie musimy o nic się martwić. Prąd kosmiczny zabiera nas do zupełnie innych galaktyk. Przestajemy odmierzać czas, nie musimy o nic się martwić.
Dylatacja czasu nam sprzyja. Lądować będziemy o świcie. Zapomniałem o przyziemnych sprawach. Nadejdzie na to czas, a teraz trwa wyprawa.
Zabawa. We'll be right back.
Dziękujemy, dziękujemy. Teraz utwór z naszej ostatniej płyty pod tytułem Biegać. Tak?
Tak.
Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu. Czasem deszcz, wiesz jak jest. Mówisz tak ciekawie, aż się słuchać chce. Słuchać chce. Zmieniłem się, już nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Chodzę po schodach, nowe mam widoki, wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym miejscu. Dobrze, wiesz gdzie? Proszę, zostańmy już w tym naszym szaleństwie. Czasem słońce, a czasem
jak wielu z Państwa biega zimą, tak? Rekreacyjnie albo trening codzienny, przygotowanie do triatlonu, coś w tym stylu. Ręce do góry, kto biega zimą? Okej. To bardzo, bardzo wielki szacunek dla Państwa. Ostatnio z Jakubem o tym rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że to jest naprawdę imponujące, jeśli ktoś się na to decyduje.
Może odebrać od nas puchar.
Po koncercie zapraszamy w lobby. Będą puchary rozdawane.
Okej, kolejny utwór Matka. Co, delay jest?
Produktów brud, krochmalony obrus, pełno ciast i lód i miód od pszczół, by osłodzić ból, bo nikt już dziś nie odnajduje się tu. Płynie czas, łatwo się rozjechać, gdy brak wspólnych spraw.
Matka.
Dla wszystkich, którzy jutro muszą wstać do roboty rano. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Się skończy, się skończy. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Się skończy, skończy, skończy. Rano będzie trzeba wstać, będzie trzeba iść do pracy. Choć tak bardzo mi się nie chce, nie chce się, nie chce. Rano będzie trzeba wstać, będzie trzeba iść do pracy i robić rzeczy, których nie chcę. Rozmawiać z ludźmi, z którymi nie chcę.
Dzisiaj jeszcze tańczę. Dzisiaj
Dziękujemy bardzo. I mamy nadzieję, że chociaż część z Państwa ma jutro wolne, tak samo zwracamy się do radiosłuchaczy. Jeśli ktoś ma jutro wolne, to fantastycznie i łączymy się w tych pozytywnych emocjach. A do pracy czasami trzeba pójść. Niektórzy ją lubią, inni nie. Ale ze statystyk wynika, że jednak większość społeczeństwa w poniedziałek wolałaby zostać w łóżku rano. Więc pozdrawiamy, łączymy się w bólu.
Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, tak? Na trójkowej antenie śpiewał zespół W Czasy, śpiewał także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za słuchanie. Koncert zrealizowali Przemek Nowak i Kuba Sosulski. No to życzymy dobrego wieczoru. Za moment na trójkowej antenie wszystkie książki świata i Michał Nogaś. Dobrego wieczoru.
Zapraszamy do reklamy.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5, procesor AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Włączamy niskie ceny.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł aktor i pedagog Edward Linde Lubaszenko, miał 86 lat. Niebezpiecznie będzie na drogach i chodnikach w południowej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Kijów gotów sprzedawać i eksportować swój sprzęt wojskowy, zapowiada to ukraiński prezydent. Nie żyje Edward Linde Lubaszenko, aktor i pedagog. Żegnaj tato, napisał syn zmarłego Olaf Lubaszenko w poście w mediach społecznościowych. Aktor wystąpił w dziesiątkach filmów, spektakli teatralnych i teatru telewizji. W ubiegłym roku odznaczono go Złotym Krzyżem Gloria Artis, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Gdyby zapytać samego Edwarda Lubaszenkę, on nie miałby wątpliwości żadnych, że był aktorem teatralnym, był aktorem starego teatru. Ten mit starego teatru, mierzony przede wszystkim nazwiskami takimi jak Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, wszyscy oni pracowali z Edwardem Lubaszenką.
Edward Linde Lubaszenko najpierw studiował medycynę, ostatecznie jednak w 1977 roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktor zmarł w wieku 86 lat. Zablokowana jest wojewódzka 957 w Ludźmierzu w powiecie nowotarskim w Małopolsce. Zderzyły się tam dwie osobówki, ranne zostały cztery osoby.
Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Na miejscu działania prowadzą 3 samochody straży pożarnej, 15 strażaków, ratownicy medyczni oraz policja.
Mówił Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Nie wiadomo, jak długo trasa będzie zablokowana. Nadchodzące godziny mogą być niebezpieczne na drogach i chodnikach w województwie śląskim. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem.
W całym województwie śląskim spodziewamy się spadku temperatur poniżej zera, co spowoduje zamarzanie dróg, chodników po tych dzisiejszych opadach deszczu czy śniegu. Apelujemy do wszystkich o ostrożność, szczególnie właśnie w poniedziałek rano. Ostrzegamy przed tym, że może być naprawdę bardzo ślisko. Uważajmy na siebie na drogach, na chodnikach.
A ostrzegał Damian Różycki z Łowców Burz. Od wtorku synoptycy zapowiadają ocieplenie, a w czwartek termometry mogą pokazywać już powyżej 10 stopni. Ukraina zapowiada rozwój eksportu i ekspansję swojej produkcji zbrojeniowej poza granice kraju. Zapowiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Już w połowie lutego będziemy mogli zobaczyć produkcję naszych dronów w Niemczech. Otrzymamy pierwszego drona. To linia produkcyjna, która jest już gotowa. Linie produkcyjne działają również w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te technologie pochodzą z Ukrainy. Zełenski zapowiedział też kolejne uderzenia wymierzone w zaplecze rosyjskiej produkcji zbrojeniowej. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Jutro głównie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu i zachodzie przeważnie duże i tam słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od minus 9 stopni na północnym wschodzie przez minus 4 w centrum do plus 1 na krańcach południowo-zachodnich.
Ogłoszenie społeczne.
1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
Wygodnie i za darmo.
No.
Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Już w środę, 11 lutego o godzinie 19 zapraszamy do studia koncertowego Polskiego Radia na alternatywny koncert walentynkowy, pełen muzyki i nauki. Jak naprawić złamane serce, opowie profesor Zbigniew Nawrat. Jak nie oszaleć z miłości, doradzi Maja Herman, a w świat zwierzęcych rząd wprowadzi Irena Cieślińska. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Anna Sułkowska-Migoń, a w programie m.in. muzyka Wojciecha Kilara, Morisa Ravela, Ryszarda Wagnera. Bilety na stronie bilety24.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia Szkiełko i Ucho. Wspólne działania Centrum Nauki Kopernik i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Muzyków Orkiestry Polskiego Radia dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5,5 minuty po 20:00.
Wszystkie książki świata.
Katarzyna First-Wojtkowska, Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Dziś będziemy jednocześnie w Palestynie i za oceanem.
Hi, this is Susan Abelhauer, coming to you from Pennsylvania in the United States, speaking to Polish Radio Channel 3.
Nie będę ukrywał, chciałem porozmawiać z Susan od wielu, wielu tygodni. Bardzo uważnie przeczytałem jej powieść, wydaną w Polsce po raz pierwszy i pod innym tytułem, jako Wiatr z północy, już 14 lat temu. A pod koniec roku ubiegłego wznowioną w nowym przekładzie Urszuli Ruzik-Kulińskiej i z dokładnym tłumaczeniem tytułu jako Poranki w Dżeninie. Przeczytałem i postanowiłem, że poproszę ją o spotkanie, bo dziś, gdy oczy całego świata od 2023 roku znów zwrócone są na Izrael i Palestynę, warto zadać kilka pytań. Nie tylko o książkę, ale i o rodzinną historię pisarki, o to, skąd się powieść wzięła, i o to, jak widzi przyszłość własnego narodu. Sam Dżenin, tytułowe miasto, jest dla mnie bardzo ważny. Byłem 21 razy w Izraelu, a na terytoriach palestyńskich w autonomii 5. Nigdy nie byłem w Gazie. Ale widziałem, w jakich warunkach żyją ludzie, którzy utracili własną ziemię i własne domy. Przekraczałem tak zwane checkpointy. Byłem świadkiem wielu upokorzeń. Gdy przed laty jechaliśmy z Agnieszką Opszańską do Betlejem, nas, dziennikarzy, z kilkoma torbami sprzętu do nadawania, pełnymi kabli, przepuszczono natychmiast. Stojące obok w innej kolejce, co znamienne, w kolejce tylko dla Palestyńczyków, kobiety, rozebrano prawie do bielizny. Ja bym tego nie wymyślił. Widziałem to na własne oczy i widzę to do dziś. W Dżeninie widziałem obozy dla uchodźców, w których dorosły kolejne pokolenia ludzi wściekłych na izraelskie władze. Spotkałem matki, które straciły synów. Spotkałem je także w Izraelu. Ich dzieci zginęły w zamachach, w atakach przeprowadzonych przez Palestyńczyków. Ilekroć byłem po jednej albo drugiej stronie muru i patrzyłem na wieżyczki strażników, miałem poczucie, że jestem świadkiem podziału na lepszych i gorszych. Nigdy, od pierwszej wizyty na zachodnim brzegu, to poczucie mnie nie opuściło. Z pobytu w Dżeninie zapamiętałem wizytę w miejscowym teatrze. Odbywały się tam prowadzone przez polskich artystów warsztaty. Wyszedłem na zewnątrz i zacząłem rozmawiać ze starszym mężczyzną, który pracował dorywczo w tej instytucji. Usiedliśmy na schodkach, zmierzchało, a on wypowiedział zdanie, które pamiętam do dziś. Żyję już blisko 60 lat. Żyję 30 kilometrów od Morza Śródziemnego i nigdy go nie widziałem. Czasem, gdy w nocy zapada cisza, wydaje mi się, że słyszę fale i muszę przyznać, że nie miałem odwagi mu powiedzieć, że za chwilę znowu zobaczę to piękne morze w Hajfie albo w Tel Awiwie i że ono jest ciepłe i że plaże są piękne. I nagle po kilkunastu latach zbliżoną scenę znalazłem w porankach w Dżeninie Susan Abulhawy, palestyńsko-amerykańskiej pisarki, która od lat zajmuje się nie tylko na polu literackim mówieniem o tragedii, która dotknęła jej naród. Chciałbym, byśmy bardzo uważnie wsłuchali się w to, co powie dziś Susan Abulhawa. Rocznik 1970. Palestyńsko-amerykańska pisarka i naukowczyni urodzona w Kuwejcie. Jej rodzina, o czym sama za chwilę powie, pochodziła ze wschodniej Jerozolimy. Stracili dom. O tym w tej audycji też będzie. To, co powie Susan, to jej myśli, odczucia i ocena sytuacji. Ma do tego prawo tak jak inni. Usłyszą je państwo, a ja nie chcę przejmować się tym, czy ktoś znowu nie nazwie mnie, i tu cytat z jednego z krytyków literackich polskich, opowiadających się w pełni po stronie Izraela, zwłaszcza po 7 października 2023 roku, czy ktoś znowu nie nazwie mnie, tu cytat, członkiem Hamas-Jugend. Czy też ktoś inny uzna, że nie wspieram wystarczająco którejkolwiek ze stron konfliktu. To, co się dzieje w Izraelu i na terytoriach palestyńskich od niemal 80 lat, a w zasadzie dłużej, nie jest naszym doświadczeniem. Ludzi trzeba słuchać, by wiedzieć, że po każdej stronie są ofiary, by zrozumieć, jak doszło do kolejnych zbrodni. Warto się po prostu zastanowić, zamiast wzbudzać antysemickie czy antypalestyńskie nastroje. Poranki w Dżeninie zostały przełożone na 32 języki. To zapewne także i twoja historia, Susan. Zapewne w jakimś sensie biografia twojej rodziny. Mam rację? Zacznijmy od początku. Skąd pochodzicie?
Oh, that's a big question. I mean, very briefly, I mean, we're Palestinian. My family was driven out in 1967 because we were from Jerusalem. And basically, like every other Palestinian family, we were dispersed. Everybody went wherever they could to make a living because they were all penniless overnight. I mean, their homes, their bank accounts, their belongings, their lands, everything was stolen. And
to trudne pytanie. Krótko mówiąc, jesteśmy Palestyńczykami. Moja rodzina została wypędzona w 1967 roku, ponieważ pochodziliśmy z Jerozolimy. Podobnie jak każda inna palestyńska rodzina, zostaliśmy rozrzuceni po różnych miejscach. Wszyscy udali się, dokąd tylko mogli, by zarabiać na życie, ponieważ z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni środków do życia. Straciliśmy domy, konta bankowe, przedmioty osobiste, ziemię. Wszystko zostało nam po prostu skradzione, nawet złoto. Moi krewni opowiadali mi, że rozdzielano kobiety i mężczyzn i kazano im składać złoto w jednym miejscu. Posiadanie złotej biżuterii było chłopską formą bankowości. Wszystko to zostało nam odebrane, a niektórzy członkowie mojej rodziny, w tym moja matka i babcia, a później także mój ojciec, trafili do Kuwejtu. Moi rodzice pobrali się tam i to tam się urodziłam. Niektórzy członkowie rodziny wyjechali do Jordanii, inni do innych części Zatoki Perskiej, a jeszcze inni na zachód. Wszystkie rodziny, które mieszkały w Palestynie, tworzyły duże klany. Tkanka społeczna utkana była z rodzin i bliskich więzi. To była prawdziwa struktura naszego życia, która dawała nam ochronę, bezpieczeństwo i przynależność. I to wszystko się rozpadło. Rodzice zostali oddzieleni od swoich dorosłych dzieci i wnuków. Moja rodzina nie była wyjątkiem.
Fragmented and families, you know, parents were separated from their grown children and from their grandchildren and so forth, and my family was no exception. The Abul Hawa family actually was originally from a west, so we're from East Jerusalem, but originally we come from West Jerusalem. So there's an interesting story that has two, it's a legend, but it has two stories, two versions. There's a village west of Jerusalem called Deir el-Hawa. I actually did a short video about it.
Moja rodzina o nazwisku Abul Hawa pochodzi z zachodniej Jerozolimy. Choć później wszyscy mieszkaliśmy we wschodniej Jerozolimie. Istnieje ciekawa legenda, która ma dwie wersje. Na zachód od Jerozolimy znajduje się wioska o nazwie Deir el-Hawa. Nakręciłam o niej krótki film. Teraz jest tam betonowy parking, ale kiedyś była to chrześcijańska wioska. Jedna z wersji tej historii mówi, że żył tam człowiek imieniem Hijazi, który kogoś zamordował, a jego karą było wygnanie. Jego rodzina się go wyrzekła i musiał opuścić wioskę. Nie mógł już używać swojego nazwiska i musiał spróbować żyć gdzie indziej. Inna wersja głosi, że jego chrześcijańska rodzina wyrzekła się go, ponieważ zakochał się w muzułmance. Przeszedł na islam i odszedł. W każdym razie Hijazi wyjechał w XV wieku. Dotarł aż do Góry Oliwnej we wschodniej Jerozolimie, a więc pokonał odległość, która zajęłaby co najmniej kilka dni podróży na wielbłądach lub koniach. Ponieważ nie mógł używać swojego nazwiska, ludzie zaczęli go nazywać Abul Hawa, co oznaczało człowiek z Deir el-Hawa. Tak właśnie powstało nasze nazwisko.
And because he couldn't use his last name anymore, people started saying, oh, it's Abul Hawa, which means the man from Deir el-Hawa. And that's how we got our last name, as Abul Hawa. Yeah, and so in 1957...
W 1957 roku zachodnie media odnalazły mojego pradziadka. Stał się międzynarodową sensacją i pojawiły się o nim artykuły na całym świecie, nawet w National Geographic. Potwierdzono autentyczność jego aktu urodzenia z czasów Imperium Osmańskiego, co oznaczało, że w chwili odnalezienia miał rzekomo 136 lat. Nazywano go starym człowiekiem z Jerozolimy. W archiwach Associated Press można znaleźć niemy film z jego udziałem.
And he was called the old man of Jerusalem. There's actually silent footage of him on the Associated Press archives.
Akcja twojej powieści zaczyna się pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Wtedy to do Palestyny, władzę nad nią sprawowała wówczas jeszcze Wielka Brytania, przybywali europejscy Żydzi, ci, którzy uciekali przed zagładą lub ci, którym udało się ją przeżyć. Nie chciano ich w innych krajach, w tych, w których mieszkali. W wielu z nich, także w Polsce, tak wygodnie o tym dziś nie pamiętać, już przed wojną wprowadzano paragrafy jawnie antysemickie. To była szósta alija. Rodzina Abu al-Hijra, z której wywodzą się bohaterowie poranków w Dżeninie, od pokoleń mieszkała w wiosce Ain Hawdu. Jedna z pierwszych scen książki to jej spotkanie z Żydami, którzy wbrew oczekiwaniom lokalnych władz i mieszkańców nie okazali się przyjaźnie nastawieni. Szybko, jak piszesz, okazało się, że nowo powstające państwo Izrael zamierza wysiedlić Palestyńczyków z ich domów, naturalnie wbrew ich woli i sięgając po rozwiązania siłowe.
Everybody should know this, these stories, because we paid for Europe's Holocaust. And, you know, this Europe's victims came to our shores and begged us to let them in because everybody else, no one would let them in, shipfuls. I mean, there's archives and documents of this. And, you know, they, even before the Jewish Holocaust in Europe, there was a trickle of Jews, mostly Eastern European, coming to Palestine. They were mostly very poor Jews that came from the Pale of Settlement in Russia and other parts in Eastern Europe.
Uważam, że wszyscy powinni znać tę historię, ponieważ zapłaciliśmy za Holokaust w Europie. Ofiary Europy przybyły na nasze wybrzeże i błagały nas, byśmy je przyjęli, ponieważ nikt inny nie chciał tego zrobić. Przypływały do nas statki pełne ludzi. Są o tym dokumenty w archiwach. Nawet przed Holokaustem w Europie powolnym strumieniem przybywały do Palestyny grupy Żydów, głównie z Europy Wschodniej. Byli to bardzo biedni ludzie z obszarów osadniczych w Rosji i innych częściach Europy Wschodniej. Zakładali kolonie, a Palestyńczycy ich przyjmowali. Palestyna była społeczeństwem wieloetnicznym i wielowyznaniowym, dlatego byliśmy przyzwyczajeni do przyjmowania uchodźców. Wcześniej miało miejsce ludobójstwo Ormian, po którym duża społeczność ormiańska osiedliła się w Palestynie. Zintegrowali się, ale zachowywali własne tradycje. Znaliśmy więc to zjawisko i nie stanowiło ono dla nas problemu. Jednak ci nowi imigranci nie przybyli, by żyć obok nas. Przybyliby nas zastąpić. Pod koniec lat 30., kiedy naziści doszli do władzy, imigracja do Palestyny się nasiliła, a Palestyńczycy wpuścili ich do swoich domów. Pozwolili tym rodzinom, z których zdecydowana większość pochodziła z Polski, wjechać do naszego kraju i dołączyć do naszych rodzin.
I mean, they were arming themselves all along and forming militias and then they started, you know, terrorist acts and all of these things that they ascribe to us, this terrorism, is stuff that they started, the bus bombings.
A gdy nadszedł odpowiedni moment, przybysze zaczęli się zbroić, tworzyć bojówki, dokonywać aktów terroryzmu. Wszystkie te rzeczy, terroryzm, który nam się przypisuje, to działania, które zapoczątkowali sami syjoniści. Zamachy bombowe w autobusach, na zatłoczonych targowiskach, w hotelach i innych budynkach, wszystkie te działania syjoniści przeprowadzili w Palestynie jako pierwsi. W tym samym czasie Brytyjczycy rozbrajali Palestyńczyków. Kiedy zorientowaliśmy się, co się dzieje, było już za późno. Pustoszono całe wioski, dokonując masowych mordów. Przygotowuję właśnie krótki film badawczy na ten temat, bo są to bardzo dobrze udokumentowane rzeczy. Żydzi, którzy niedawno zostali wyzwoleni z Auschwitz, tworzyli obozy pracy przymusowej w Palestynie i zmuszali Palestyńczyków do plądrowania własnych domów, kopania rowów i wykonywania wszelkiego rodzaju innych prac przymusowych. Wszystko to działo się w 1947 roku. Kiedy Brytyjczycy się wycofali, z pomocą Palestynie przyszły nowo powstałe niepodległe kraje arabskie. Syjoniści stworzyli ten mit, czy też narrację, według której po prostu chcieli żyć w pokoju, lecz wszyscy ci irracjonalni, agresywni i szaleni Arabowie zaatakowali ich ze wszystkich stron. Nie ma nic bardziej odległego od prawdy. Wszystkie pięć krajów arabskich, które przybyły na ratunek mordowanym Palestyńczykom, znalazło się w mniejszości. Armia żydowska była dwa razy liczniejsza i oczywiście ich pokonała. W ten sposób zajęto 78% dawnej Palestyny. Moja rodzina pochodzi z pozostałych 22% i dlatego nie wyjechała w 1948 roku. Mieliśmy krewnych w Hajfie, którzy zostali przesiedleni na nasze tereny. Ten pozostały region, czyli niezajęte 22%, to zachodni brzeg i Gaza. Następnie w 1967 roku Izrael przypuścił atak, aby przejąć pozostałą część ziem i to wtedy moja rodzina została wypędzona.
And of course they beat them back. So they ended up taking 78% of historic Palestine. What remained was 22% of Palestine and my family was from that 22%. So that's why my family didn't leave in 1948. We had family in Haifa actually that came, that were pushed into our regions. And this is the region called the West Bank and Gaza. That's the 22% that remained. And then in 1967, Israel launched an attack to take the rest of the land. And that's when my family was expelled. I actually lived in Jerusalem for 3 years out of my life. My grandmother, so in the 1980s, where they didn't have the same kind of surveillance and they had not consolidated complete control over everything. And my grandmother was able to sneak me in.
Przez 3 lata mojego życia mieszkałam w Jerozolimie, w latach 80., kiedy nie było jeszcze tak rozbudowanego nadzoru i nie sprawowano pełnej kontroli nad wszystkim. Moja babcia zdołała przemycić mnie do kraju. Moi rodzice rozwiedli się i mieliśmy wiele problemów rodzinnych. Babcia umieściła mnie w sierocińcu w Jerozolimie, gdzie mieszkałam przez 3 lata. W tym trudnym okresie żyłam pod izraelską okupacją. Ostatecznie zostałam stamtąd wyrzucona, bo skończyłam 13 lat i nie miałam dokumentów. Uznano mnie za intruskę, mimo że moje korzenie sięgały tysięcy lat wstecz. Zostałam zmuszona do wyjazdu. Kiedy wróciłam jakieś 18 lat później, byłam już obywatelką USA i podróżowałam na amerykańskim paszporcie. Od tamtego czasu jeździłam tam co roku, aż do 2013 roku, kiedy odmówiono mi wjazdu. Byłam już wtedy znaną pisarką, wydałam pierwszą książkę i podejrzewam, że właśnie dlatego nie pozwolono mi wrócić do ojczyzny. To tylko domysły, bo nie otrzymałam żadnej odmowy z uzasadnieniem.
And by that time they, you know, I was known as a writer. My first book had been published and I think that's why they never really gave me an answer, but I'm not allowed. I've not been allowed to enter my homeland since then. It gets worse every year. Every year our movements are curtailed. Every year more land is taken. I've called it imperialism by the inch. There are, of course, large conquests like, you know, 1948 and then 67 and now in Gaza, 2025, when they basically come in, slaughter people, take their land or expel everybody else.
Z każdym rokiem sytuacja się pogarsza. Nasza swoboda przemieszczania się jest coraz bardziej ograniczana. Odbiera nam się coraz więcej ziemi. Nazywam to imperializmem realizowanym centymetr po centymetrze. Oczywiście zdarzają się wielkie podboje, takie jak w 1947, potem w 1967 i teraz w Gazie, w 2025 roku, kiedy po prostu przychodzą, mordują ludzi, zabierają im ziemię i wypędzają wszystkich, którym udało się przeżyć. Jednak w międzyczasie trwa powolna, metodyczna czystka etniczna realizowana za pomocą nakazów konfiskaty. Dajmy na to 5 hektarów ziemi należących do danej osoby. Odbierają ziemię, otaczają ją drutem i już jej nie ma. Nie należy już do ciebie i nic nie można na to poradzić. Te dziesiątki domków w Jerozolimie zostanie zburzonych, ponieważ trzeba zbudować park albo ustanowić w tym miejscu strefę archeologiczną czy coś w tym rodzaju. Istnieją różne metody wysiedlania Palestyńczyków, zmniejszania ich liczby i wypychania ich na tereny miejskie. Społeczność rolnicza zostaje niemal całkowicie zdziesiątkowana. Był to metodyczny proces, w ramach którego konfiskowano grunty lub budowano ogrodzenie oddzielające rodziny od ich pól uprawnych. Po kilku latach, ponieważ rodzina nie była w stanie dotrzeć do swoich pól, stwierdzano, że skoro nikt ich nie uprawia, to zostały opuszczone. A przecież istnieje prawo, które pozwala przejmować opuszczoną ziemię. To swoisty labirynt prawny stworzony po to, by przejmować palestyńską własność, w wyniku czego dawne społeczności rolnicze nie mają dziś możliwości zarabiania na życie i stają się tanią siłą roboczą w izraelskich osadach i fabrykach, często w niebezpiecznych warunkach. Do pracy wykorzystywane są nawet dzieci. Izrael rekrutuje je zwłaszcza do pracy na polach, które w rzeczywistości należą do palestyńskich rodzin. Mają tam kontakt z silnymi chemikaliami i pestycydami. Takich przykładów jest wiele. To liczne warstwy ucisku, zatruwania, znęcania się i barbarzyństwa, które są nam zadawane.
With, you know, harsh chemicals and pesticides and it's just... You know, there are so many, there's layers and layers and layers to the oppression, to the barbarity, to the abuse, to the poison that they inflict on us. I'm actually, by training, by work history, by education, I'm a scientist. I went to medical school. I worked in drug development for many years. I worked in academia as a researcher as well. In 2002, I mean, during the second Intifada happened, and I was watching the news reports, and I knew they were lies. I knew. I mean, it was shocking to see the level of dishonesty in Western media, especially U.S. media. And so I became something of an activist, and I started writing letters to editors and trying to correct things. And to my surprise, editors, especially like the internet was just burgeoning at the time, and there were more online, growing number of independent media. And so editors, especially in those, were asking that I, you know, for more. Like, so I didn't even know I could write until, you know, this. At the same time, a massacre happened in the refugee camp of Jenin.
Jestem naukowczynią, zarówno z wykształcenia, jak i z zawodu. Studiowałam medycynę. Przez wiele lat zajmowałam się opracowywaniem leków. Pracowałam również na uczelni. W 2002 roku, podczas drugiej intifady, oglądałam wiadomości i wiedziałam, że to kłamstwa. Byłam wstrząśnięta poziomem nieuczciwości zachodnich mediów, zwłaszcza amerykańskich. Zostałam aktywistką i zaczęłam pisać listy do różnych redakcji, próbując sprostować pewne kwestie. Ku mojemu zaskoczeniu redaktorzy niezależnych mediów internetowych, zwłaszcza, że internet dynamicznie się wówczas rozwijał i takich mediów było coraz więcej, zaczęli prosić mnie o kolejne teksty. Nawet nie wiedziałam, że potrafię pisać, dopóki to się nie wydarzyło. W tym czasie doszło do masakry w obozie dla uchodźców w Dżeninie. Nie wiedziałam dlaczego, ale poczułam silną potrzebę, by tam pojechać. Tak też zrobiłam. Byłam jedną z pierwszych zagranicznych, naocznych świadkiń następstw tych wydarzeń. Jako Palestynka czytałam o masakrach. Starsi ode mnie opowiadali mi historie o nich, zdjęcia masakry w Sabrze i Szatli. Oglądałam w gazetach i książkach, ale nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego z bliska, ani nie czułam tego zapachu. W Dżeninie po raz pierwszy tego doświadczyłam i to było dla mnie niezwykle dezorientujące. Do dziś mam łzy w oczach, gdy o tym mówię, gdy przypominam sobie odór gnijących zwłok, rozpacz i sprzeciw. To zmieniło moje życie. Zaczęłam pisać eseje i inne teksty na ten temat. Po powrocie nadal pracowałam w firmie farmaceutycznej. Nie zarabiałam dużo. Byłam samotną matką. Nie miałam oszczędności ani rodziny w tym kraju i bardzo chciałam z niego wyjechać. Było to niedługo po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych panowały wyjątkowo toksyczne nastroje wobec Arabów i muzułmanów. W tym czasie zasłynęłam w firmie jako aktywistka. Inni pracownicy i menadżerowie czytali moje teksty i nie byli zachwyceni. Byłam wyjątkowo naiwna, ponieważ wierzyłam w wolność słowa i amerykański mit, że każdy może mieć swoje zdanie i że żyjemy w demokracji. Tak jednak nie było i przeżywałam bolesne rozczarowanie. Zostałam zwolniona z powodu mojej działalności aktywistycznej. Znalazłam się w sytuacji, w której byłam sama i przerażona. Miałam małe dziecko i miałam pieniędzy. Było to kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Pamiętam, że siedziałam obok choinki i płakałam, myśląc: Boże, co ja zrobię? Nie mam pracy, nie mam niczego. Następnego dnia była Wigilia. Moja córka pojechała do domu swojego ojca, by spędzić święta z jego rodziną, a ja nie wiedziałam, co robić, więc po prostu usiadłam i zaczęłam pisać o Dżeninie. Byłam w stanie kompletnego oszołomienia. Początkowo myślałam, że będzie to tylko esej, ale pisałam dalej i dalej. Minęło Boże Narodzenie, zaczęłam szukać innej pracy, lecz nic z tego nie wychodziło, a potrzebowałam pieniędzy. Zaciągnęłam kredyt hipoteczny na dom, wzięłam kilka pożyczek i wykorzystałam limity na kartach kredytowych, żeby jakoś przetrwać. Wpadłam w prawdziwą obsesję i postanowiłam, że napiszę powieść. Nie wiem, co sprawiło, że pomyślałam, że mam do tego umiejętności, ale sądzę, że było to po prostu szaleństwo młodości i stąd się wzięła moja powieść Poranki w Dżeninie.
And at first I thought I was just going to write an essay, but I just kept writing and writing and writing and writing and then you know, Christmas passed. I started looking for another job, but nothing was materializing and I needed money. So I mortgaged my house. I took out loans and stuff just to tide me over. I maxed out my credit cards, but I just kind of became obsessed. At some point, I just decided I was going to write a novel. I don't know what made me think I had the ability or... You know, it's the craziness of youth, I guess. But yeah, that's how Mornings in Jenin started. You asked me if any part of this was autobiographical, and I neglected to answer that. But yes, some parts are, but this is not, I'm not the character. I'm not like, you know, I put the main character in my life in the orphanage, for example, in Jerusalem. Like that chapter about the orphanage is mostly autobiographical. I put the character in places I've lived in the United States because it's familiar to me and I...
Zapytałeś mnie, czy powieść jest po części autobiograficzna, a ja nie odpowiedziałam na to pytanie. Tak, niektóre jej fragmenty są autobiograficzne, ale nie całość. Nie jestem bohaterką tej powieści. Nie jestem też podobna do innych postaci. Główną bohaterkę umieściłam w sierocińcu w Jerozolimie. Ten rozdział w dużej mierze ma charakter autobiograficzny. Bywa ona też w miejscach, w których mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, ponieważ są mi one znane, ale w większości bohaterowie są wytworem mojej wyobraźni i kompilacją różnych osób, które znałam w ciągu całego życia. Wszystkie miejsca, wydarzenia historyczne i postacie historyczne są prawdziwe. Stworzyłam więc bohaterów, którzy funkcjonowali w tym konkretnym kontekście historycznym. Przeprowadziłam wiele badań, nie tylko dotyczących historii, lecz także szczegółów krajobrazu tamtych czasów. Chciałam na przykład dowiedzieć się, co ludzie w tym regionie Palestyny widzieli i słyszeli o danej porze roku, także czym te miejsca pachniały. Tego rodzaju badania były wówczas nieco trudniejsze niż dziś, kiedy mamy internet, sztuczną inteligencję i inne łatwo dostępne narzędzia. Przeczytałam 4 różne książki poświęcone wyłącznie oliwkom i drzewom oliwnym, więc przez krótki czas byłam ekspertką w tej dziedzinie. Znałam owady, które je niszczą, poziom nawodnienia, jakiego wymagają oraz to, jaki wpływ na smak oliwy ma zawartość wody. Krótko mówiąc, zrobiłam solidny research.
How the water content affects the taste of the olive oil and the taste